Nie lękaj się. Wypłyń na głębie. Jest przy tobie Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W audycji Dar i Tajemnica witają się z Państwem Marta Grabowska
i Szymon Kamysz.
Dziś gościmy w szczególnym miejscu.
Kilkadziesiąt metrów od nas tłumy turystów i gwarne krupówki.
A tu?
Cisza.
Znajdujemy się w klasztorze sióstr karmelitanek bosych w Zakopanem. O odkrywaniu swojego powołania i przyjaźni z Chrystusem porozmawiamy z siostrą Martą, karmelitanką bosą. Szczęść Boże, siostra.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i panią Martę i pana Szymona.
Zakony klauzurowe dla wielu stanowią tajemnicę, bowiem co może być atrakcyjnego w tym, aby całe życie przeżyć w ciszy i kontemplacji? To takie się wydaje ciężkie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Ale siostro, co spowodowało, że siostra powiedziała Bogu tak i odpowiedziała na Boże wezwanie?
Myślę, że odczułam gdzieś w pewnym momencie tak mocny głos Pana Boga, że trudno mi było to zagłuszyć. Rzeczywiście bardzo długie lata to zagłuszałam i nie potrafiłam tego jakoś przyjąć do siebie, ale w końcu się udało Panu Bogu zachęcić mnie i odpowiedziałam na Jego wezwanie.
Były te głosy od Pana Boga i siostra je zagłuszała. Co to były za głosy? Też dlaczego siostra zagłuszała i jak długo to trwało? Może na jakim etapie życia się to wszystko pojawiło, to takie wezwanie Pana Boga?
Tak na poważnie, po raz pierwszy usłyszałam ten głos już po studiach, kiedy zaczęłam pracować. Wtedy po raz pierwszy się to pojawiło, ale niestety, akurat miałam kontakt z ludźmi, którzy niestety nie potrafili w sposób właściwy podać mi ręki, próbować jakby zgłębić tą sprawę. I ja też zrezygnowałam z tej drogi. Myślę też, że nie byłam w tym momencie życia dojrzała do takiej odpowiedzi w wolności. To dopiero nastąpiło ładnych parę lat później, już w wieku takim dojrzałym. Miałam ponad 30 lat, 34 lata miałam, jak tutaj wstąpiłam. Więc mniej więcej gdzieś tak rok przed wstąpieniem zdałam sobie sprawę, że rzeczywiście to jest głos Pana Boga i chcę na niego odpowiedzieć.
A czy miała siostra wcześniej kontakt właśnie z zakonami klauzurowymi? Bo dlaczego akurat taki wybór tak od razu na taką głęboką wodę? Wiadomo, że są inne też klasztory, gdzie można właśnie wychodzić do innych, a siostra akurat tutaj w takim zamknięciu wybrała drogę.
Nie bardzo wiem, co powiedzieć na ten temat, ale myślę, że gdzieś taka bliskość bycia z Panem Bogiem pociągała mnie, to przede wszystkim to, takie bycie z Nim sam na sam, żeby te sprawy, które w świecie tak normalnie ludzie się zajmują, żeby tu gdzieś sobie to ograniczyć w taki dosyć mocny sposób.
Mówiła siostra o tym, że dość późno wstąpiła tutaj do klasztoru. Jak te doświadczenie życiowe dotychczasowe, jakie zebrała siostra do tego czasu przed wstąpieniem, miały wpływ na posługę tutaj w zakonie?
Więc tak, rzeczywiście mam wykształcenie muzyczne i tutaj jednym z obowiązków, którymi służę siostrom, to jest gra na organach, śpiew. To tak, przepisywanie nut w ten sposób. Wykorzystuję to, co gdzieś tam w świecie zdobyłam.
Jak siostry bliscy zareagowali na decyzję właśnie siostry?
Pierwsze reakcje nie były pozytywne, ponieważ tak jak już powiedziałam, miałam już swoje lata. A poza tym ja jestem najmłodsza z mojego rodzeństwa, w związku z tym rodzice liczyli się, nawet jeśli wprost o tym nie mówili mi, to liczyli się z tym, że będę z nimi po prostu do końca ich dni, że będę im towarzyszyć. Zwłaszcza tacie było bardzo trudno. Ale z czasem, jak już tutaj byłam, za klauzurą, przyzwyczajali się do tego i coraz bardziej zaczęli akceptować.
Siostro, kto był dla siostry największym wsparciem w czasie postulatu, nowicjatu, kiedy poznawała siostra arkana klasztoru?
Myślę, że takimi dwoma najważniejszymi osobami była mistrzyni i matka przełożona. To tak w sposób, myślę, naturalny. No przede wszystkim mistrzyni, ponieważ to ona jest odpowiedzialna za formację takich osób. To są częste rozmowy, spotkania, wspólna praca. No a jeśli chodzi o matkę przełożoną, no to też w jakiś sposób taki może inny jak mistrzyni, ale też od czasu do czasu spotykałam się z nią na takich indywidualnych rozmowach. No tak po prostu samo życie też kształtowało pewne wskazówki.
Bo chciałam się o siostrę też zapytać, jak wyglądały te przygotowania i też czego dotyczyły takie rozmowy? Chodzi mi ten postulat, jak on wyglądał, na czym on polegał?
To myślę były pytania w tym początkowym okresie, rozmowy, pytania dotyczące całkiem ludzkich takich rzeczy, jak przeżywam pewne sytuacje, jak mogłabym je lepiej przeżyć. Myślę po prostu takie kształtowanie też nie tylko tych spraw duchowych, ale też ludzkich zachowań, upodobań, pragnień, żeby z tym sobie umieć po ludzku poradzić.
A czy oprócz właśnie mistrzyni, która była taką podporą, towarzyszyli siostrze jacyś za wzór, jacyś święci szczególni, których, nie wiem, siostra czytała, rozważała, modliła się? Właśnie kto wśród świętych był takim autorytetem i podporą w tym czasie? I może do tej pory jest?
Pierwszą taką świętą, którą poznałam i dzięki której, tak myślę, jestem tutaj w Karmelu, to była święta Tereska od Dzieciątka Jezus. To właśnie w tym pierwszym okresie, gdzie tam mówiłam chwilę temu, kiedy to zachwyciłam się Panem Bogiem, może tak duchowością Karmelu też, to właśnie to się stało za przyczyną świętej Tereski. Zaczęłam czytać jej rękopisy i ona mi się stała taką bliską przez swoją taką naturalność. Pomimo, że była zakonnicą, to w jej pismach bardzo mocno wybrzmiewa takie przeżywanie zwyczajne dnia codziennego. To nie jest ktoś, kto, powiedzmy tak jak mamy nieraz na obrazkach, patrzy w górę, ręce złożone, tylko taka bardzo żywa postać ze swoimi problemami.
To była pierwsza, a ktoś jeszcze może później?
Tak, no to myślę nasi święci rodzice Karmelu, czyli święta Teresa Wielka od Jezusa, nasza reformatorka i święty Jan od Krzyża. To te dwie osoby. Ich pisma bardzo mocno mnie wciągnęły, zresztą do dzisiaj czytam, bo to jest taka podstawa i w każdym momencie życia warto do tego wracać.
Jak szukaliśmy informacji na temat siostry zgromadzenia, to natrafiliśmy na plan dnia.
Przeraził.
Troszeczkę nas pod tym względem, że kiedy siostry wstają, już zaczynają się modlić, my jesteśmy chyba dopiero w połowie snu. Ale wracając już do tematu właśnie tego planu dnia, jak on wygląda, jakby mogła siostra nam o nim opowiedzieć i też dlaczego ma taką formę, jaką ma?
Więc tak, zazwyczaj wstajemy o 5:00, mamy jakieś ponad pół godziny, żeby się tak po prostu ogarnąć, napić kawy i za 26:00 rozpoczynamy modlitwą. To jest godzina modlitwy wewnętrznej. To jest tak nasza modlitwa karmelitańska, może tak, modlitwa w ciszy. Potem odmawiamy jutrznie. Po jutrzni mamy chwilę przerwy, żeby pewne rzeczy podopinać i o 7:30 mamy mszę świętą wspólną. My jesteśmy z jednej strony chórą, po stronie kaplicy też osoby z zewnątrz mogą w niej uczestniczyć. Po mszy świętej jeszcze zatrzymujemy się na 15 minut dziękczynienia i potem mamy godzinkę przedpołudniową, to jest kolejna z części brewiarza. Potem idziemy na śniadanie, każda je spożywa indywidualnie, tak, w przeciągu pół godziny, żeby później ta osoba, która się zajmuje właśnie refektarzem, żeby mogła posprzątać. Później mniej więcej, to jest od godziny 9 do 12, mamy czas na pracę. Każda się zajmuje w tym momencie swoimi obowiązkami, takimi jakie ma. To są przeróżne rzeczy. czy trzeba posprzątać, przygotować obiad. O 12 spotykamy się znowu w chórze na modlitwie. Odmawiamy wspólnie Anioł Pański i godzinkę południową. Później po rachunku sumienia udajemy się do refektarza, spożywamy obiad wspólnie, przeważnie w milczeniu, z tym, że albo osoba, jedna z nas czyta jakąś książkę, albo też słuchamy konferencji. To mamy takie różne możliwości. Później spotykamy się po obiedzie na rekreacji. To jest taki czas naszego wspólnego spotkania, kiedy możemy pobyć z sobą, tak po prostu porozmawiać, bo w ciągu dnia to raczej ograniczamy te nasze rozmowy, tylko w zasadzie one powinny dotyczyć pracy, choć różnie to bywa z nami kobietami. No więc tak, w czasie tej godziny, no niecałej godzinnej rekreacji właśnie możemy tak bardziej swobodnie pożartować, porozmawiać. W tym czasie też każda zajmuje się jakimiś robótkami takimi ręcznymi. Czymś, co za bardzo tam uwagi nie zajmuje. Później o 14:10 idziemy znowu do chóru. Jest godzinka popołudniowa i po niej do godziny 15 jest u nas taki czas ciszy. W tym momencie możemy sobie odmówić różaniec, odmawiamy go indywidualnie, to tak tylko dopowiem. Też jeśli któraś potrzebuje, może się w tym czasie zdrzemnąć, tak po prostu, no bo jak wstajemy o 5, to żeby troszkę nabrać sił. Po godzinie 15 też jest czas na pracę. Oczywiście tu może troszkę wrócę. Jeśli któraś tam jest zaangażowana na tyle w pracę, że potrzebuje więcej tego czasu, to przed 15 też jak najbardziej może to wykorzystać. O 15:45 mamy czytanie. Wtedy w celi. Każda z nas indywidualnie. Później o 16:45 znowu spotykamy się na modlitwie wewnętrznej, godzinnej. I po tej godzinie spotykamy się na nieszporach w chórze. Po nieszporach idziemy na kolację. I po kolacji znowu jest rekreacja, czyli to takie no, bardziej luźne spotkanie. Trwa niecałą godzinkę. I później o 19:30 idziemy do chóru na kompletę, czyli tak zwaną modlitwę na zakończenie dnia. O godzinie 20:00 rozlega się dzwon na milczenie. Wtedy jest tak zwane wielkie milczenie, kiedy już nie porozumiewamy się z sobą. Po prostu w tym momencie albo można się pomodlić, jeśli któraś no, na przykład nie zdążyła różańca odmówić, czy tak po prostu no, pomodlić się, poczytać. I o 21:00 mamy godzinę czytań. To jest taka nazwa, godzina czytań, ale ona nie trwa godzinę, mniej więcej pół godziny. I po tej godzinie już udajemy się na spoczynek, chyba że jeszcze któraś chce coś poczytać, ale to już indywidualnie.
Siostro, ja mam takie pytanie, ponieważ obecnie mieszkam w akademiku, jesteśmy w pokoju we trzy i na przykład jak się pokłócimy, to ja mówię, idę na zakupy, idę odreagować. A jak to wygląda właśnie tutaj u sióstr, gdzie wybieracie klasztor i jesteście w nim jakby na stałe? Nie wychodzicie. No i co by mogła siostra na ten temat powiedzieć? Jak z takiego właśnie ludzkiego punktu widzenia dajecie radę?
To jest rzeczywiście niełatwe. Na pewno tym, co nas łączy, to jest łaska Boża, po prostu Pan Bóg. To jest ten główny cel, który nas łączy. Natomiast rzeczywiście sytuacje konfliktowe jak najbardziej się zdarzają, to jest ludzkie. Po prostu staramy się porozumiewać ze sobą, konfrontować te sytuacje trudne, konfliktowe. Wiadomo, każda jak umie i jak potrafi. Ale żeby jednak no, nie zostawiać, też zależy o co chodzi, bo jeśli to jest jakaś bzdurka i każda może nad tym przejść do porządku dziennego, to wiadomo, że nie będziemy tego omawiać, bo szkoda czasu i no po prostu nerwów też. Natomiast jeśli to jest coś, co no, czujemy, że będzie nam to dalszy ciąg dnia zakłócać, no to warto to jednak skonfrontować. Po prostu powiedzieć, co ja odczuwałam w tej sytuacji, co tamta strona. Starać się słuchać tej drugiej strony, jaki jest jej odbiór. Bardzo ważne tutaj jest słuchanie. Ja mówię też o pewnym ideale. Wiadomo, że każda z nas też ma różną osobowość, różny temperament, różną przeszłość. Od wielu czynników to zależy. No, ale bardzo staramy się w ten sposób.
Właśnie jeszcze tak dopytam, tu siostra mówiła o tym temperamencie, bo wydaje się tak, tak myślę niektórym, że właśnie w takich klasztorach zamkniętych to są tylko takie siostry ciche, spokojne. Właśnie jakby siostra się do tego odniosła?
Myślę, że w każdym domu to jest taki kalejdoskop temperamentów. Ja kiedyś też tak myślałam, że no tutaj, no to w ogóle za klauzurą to tylko takie święte osoby przychodzą, prawda, już ukształtowane. Natomiast jak przekroczyłam próg klauzury, to troszkę mi się oczy zaczęły otwierać. Są różne, przeróżne siostry o różnych temperamentach. No to jest też, myślę, takie poczucie humoru Pana Boga, że nas tutaj gromadzi z przeróżnymi też talentami, osobowościami i ścieramy się. Jest to pole do ścierania takiego, ale też, żeby właśnie no, nie pozostawać na tym takim poziomie tylko duchowym, prawda? Że tutaj tylko się modlimy i tak no, właściwie nic innego nie mamy do roboty. A to jednak życie jest życiem i tak to wygląda.
Będąc ukryte w mistycznym sercu Kościoła, jesteśmy szczególnie odpowiedzialne za pompowanie krwi, miłości we wszystkie, nawet najdalsze członki Kościoła. Siostro, jak możemy rozumieć te słowa? Rozumieć te słowa, które chyba najlepiej wyrażają charyzmat waszego zakonu?
Myślę, że to się dokonuje przede wszystkim przez modlitwę, ale też przez modlitwę, która jest takim no, osobistą relacją z Bogiem, z Jezusem i też przez taką wierność wyborowi. Myślę, że no, dla każdego powołania to jest ważne, ale no, dla nas też. I chyba też dzięki temu jesteśmy w stanie tutaj trwać.
Specyfika zgromadzenia pokazuje, że oprócz Chrystusa nie potrzeba nic więcej. To sprawia, że pomiędzy siostrami a właśnie Bogiem, Jezusem, powstaje taka niezwykła relacja miłości, którą można porównać do miłości między oblubieńcem a oblubienicą. Co zdaniem siostry jest najpiękniejsze w tej relacji, a także jak to jest właśnie w pełni zaufać Bogu i trwać w tej miłości z Nim?
Tym, co nas łączy z Jezusem, to jest miłość. Myślę, jak każda relacja między ludźmi, nie jest to relacja łatwa. My o tyle mamy no, w jakiś sposób łatwiej, że tamta strona jest zawsze wierna i zawsze kocha. Problem jest ze mną, nie? Z każdą osobą. No ja jestem bardzo słaba, ale wiem, że na Jezusa mogę zawsze liczyć, że On kocha zawsze, w każdej sytuacji, cokolwiek bym nie zrobiła. No, myślę, że takie odwoływanie się do tej prawdy, do tej prawdy, że Jezus jest miłością, Bóg jest miłością. Od zawsze, zawsze i na zawsze. To, myślę, jest esencja.
Wiem, że teraz troszeczkę jakby wrócę z naszymi pytaniami, ale chciałbym się jeszcze zapytać, siostro, o ciszę, bo jest w waszym życiu ona jest taka powszechna, jest bardzo częsta. Jaką rolę ona pełni w życiu siostry, tak na co dzień, ale też w życiu duchowym? Ta cisza to kontemplacja.
Niektórzy właśnie boją się ciszy i nie lubią, właśnie zagłuszają swoje myśli, a siostry w niej trwają.
Cisza jest rzeczywiście takim stanem szczególnym, w którym no, dochodzą do głosu różne myśli, prawda? Jestem w dalszym ciągu człowiekiem z jego ograniczeniami i to nie jest tak, że wstępując tutaj Pan Bóg mi odjął te rzeczy. Muszę się z tym mierzyć. Przeżywanie ciszy z jednej strony no jest piękne, bo mogę bardziej rzeczywiście wejść w kontakt z Panem Bogiem, ale też mam siebie, właśnie to, co przed chwilką usłyszałam, myśli, to, co się pojawia we mnie. Bardzo ważne jest, żeby od tego nie uciekać. nauczyć się po prostu rozróżniać, czego te myśli dotyczą. Jeśli to jest coś, co jak brzęcząca mucha się pojawia, to albo jest to nic, no coś nieważnego i warto to tak po prostu puścić, albo jeśli te myśli też mogą mi coś powiedzieć, też mi coś mówią, że ja coś przeżywam, więc muszę siebie zapytać, dlaczego to mi powraca i po prostu się z tym zmierzyć. Nie jest to łatwe, ale możliwe.
Gdyby siostra mogła teraz powiedzieć właśnie takie słowa dla na przykład dziewcząt, które wahają się, boją się postawić wszystko na tę jedną kartę, to co by mogła siostra im poradzić?
Może tak, żeby nie bały się iść za głosem serca. To jest zdanie, które właśnie jak rozeznawałam swoje powołanie, usłyszałam od mojego spowiednika, kierownika duchowego, bo ja bardzo chciałam wyjść za mąż i kurczowo się trzymałam tej wersji. Natomiast jak zaczęłam rzeczywiście dopuszczać do siebie, że no jednak Pan Bóg mnie wzywa i coś w tym jest, no to żeby to jakoś rozróżnić, oddzielić, w ten sposób usłyszałam i to mi bardzo pomogło. Co bym mogła poradzić? Ojejku, takiej odwagi po prostu, żeby zobaczyć. Jeśli któraś czuje w sobie, że Pan Bóg ją pociąga, żeby jednak sprawdzać tę sytuację. Tak po prostu nie bać się pytać, szukać. Być może to nie jest to, bo wiadomo, nie każdy ma powołanie, ale żeby się nie bać, konfrontować.
Czy siostry tutaj organizują takie dni skupienia dla właśnie takich dziewcząt, które chciałyby spróbować, czy raczej każda po prostu przychodzi indywidualnie i zaczyna taki okres próbny?
U nas się to rzeczywiście odbywa w sposób indywidualny. Nie organizujemy czegoś takiego jak dni skupienia dla dziewcząt. To bardziej zgromadzenia czynne mogą sobie na to pozwolić. U nas każda osoba, jeśli się zgłasza, czy to telefonicznie, czy mailowo, czy czasem po prostu przyjedzie tutaj, umawiamy się z nią na spotkanie i po prostu w ten sposób przez jakiś czas rozeznajemy, towarzyszymy takiej osobie. Jeśli ona się decyduje przyjść tutaj, może przyjść na taki okres próby, tak zwanego aspiratu, przyglądnąć się od wewnątrz tutaj naszemu życiu, wejść za klauzurę, o, inaczej mówiąc. I wtedy na miejscu sprawdzić, czy to ją pociąga, czy nie.
Nie ma czasami siostra takiego poczucia, żeby chciała właśnie, żeby czasami ludzie z zewnątrz częściej weszli do was za klauzurę, że, czy takich właśnie relacji świeckimi nie brakuje siostrom? Czy jest czasami takie uczucie, czy to jednak jest z mojej strony błędne myślenie?
To nie jest tak do końca błędne myślenie, jak najbardziej. No, jestem konkretną osobą, więc też jako człowiek potrzebuję relacji. Wiadomo, że dobrze byłoby, gdyby przede wszystkim relacja z Jezusem, czy relacje tutaj z siostrami, gdyby mi to wystarczało. Ale przyznaję, że tak nie jest. Też od czasu do czasu spotykam się z osobami świeckimi. Wiadomo, jest to dosyć mocno ograniczone. Nie jestem tak swobodna, tak jak po tamtej stronie klauzury. Niemniej jednak takie spotkania są dla mnie bardzo cenne.
Siostry, ja mam takie pytanie, może głupie, ale czy siostry się przytulają? Bo chodzi też o taką bliskość. No my teraz tutaj stoimy za kratą i możemy siostrze podać ręce, ale właśnie takie nawet przytulenie, jakieś gesty, czy jak sobie siostry z tym radzą?
Tak po prostu od czasu do czasu się przytulamy, okazujemy sobie w ten sposób czułość. Wiadomo, to nie chodzi o to, o taką czułość, jaka łączy małżonków czy narzeczonych. Nie jest to tego gatunku. Niemniej jednak, no jako ludzie, potrzebujemy też pewnych gestów, uścisków, dłoni, dotyku, przytulenia, jak najbardziej.
Siostro, najważniejsze pytanie naszej audycji. Czym jest dla siostry powołanie?
Jest to sposób na życie, który ogarnia całą osobę. I to, że jestem, przede wszystkim jestem kobietą, człowiekiem, zakonnicą, i te rzeczy gdzieś, jeśli zbliżamy się do Pana Boga, to się jakoś scala. Ale to właśnie, jeśli to jest rzeczywiście powołanie od Pana Boga, jeśli ja na to odpowiadam tak jak mogę, w sposób pełny.
Siostro, bardzo dziękujemy za gościnę. za to, że zgodziła się siostra i tutaj matka przełożona na tę rozmowę z nami. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy tutaj zagościć i być.
Tutaj, drodzy słuchacze, Marta już wspomniała o tym, że rozmawiamy z siostrą Martą przez kratę, ale właśnie poczuliśmy taką dobroć i otwartość. Także jeśli ktoś sobie myśli, że to jest coś strasznego i nie da się nawiązać relacji, to jest nieprawda.
Tutaj też myślę, że warto podziękować siostrom za modlitwę, bo też przygotowując się do tej audycji przeczytaliśmy, że wydawałoby się, że Kościół gdzieś tam przeżywa kryzys i jest coraz mniej tych powołań. Jednak właśnie tutaj zakon karmelitański cały czas się rozwija. Jest dużo jednak w świecie klasztorów i siostry są i się modlą. I bardzo też z tego miejsca dziękujemy właśnie za to, że stanowicie taki fundament dla Kościoła.
Dziękuję również. Było mi bardzo miło tutaj odpowiadać na te pytania. Cieszę się też z takiej waszej otwartości, że nie baliście się stawiać pytań, które no być może czasami odczułam, że są takie w pewnym momencie trudne i nie bardzo wiedziałam, co powiedzieć, ale cieszę się, że mogłam to jakoś ująć w słowa.
Dziękujemy bardzo. Ja przypomnę, że rozmawialiśmy z siostrą Martą Karmelitanką Bosą. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.